Podcast napędza właściciel brandu Divers oraz Divers Extreme Team, sportowej marki stworzonej z pasji do motoryzacji.
Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1.
Bartosz Budnik
i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, w warunkach bojowych tutaj nas jeszcze nie było.
Tu nas jeszcze nie było. Nie powiemy, gdzie jesteśmy.
Nie powiemy, gdzie jesteśmy, ale w tym miejscu nas jeszcze nie było. Tak całkiem poważnie, spotykamy się na gorąco. My to nagrywamy na gorąco prosto po, zaraz po Grand Prix Japonii. Na torze Suzuka. To był czwarty wyścig tego sezonu?
Tak, czwarty. Dobrze liczysz.
I przypominamy, że partnerem tego podcastu jest marka Divers.
Tak jest. Ja mam akurat na sobie koszulkę z nowej kolekcji Lemon, która już niedługo, więc...
No. Zachęcamy, żeby się zainteresować.
Fajnie, mi się
podoba. I to jest bardzo fajne partnerstwo swoją drogą.
Podoba się dla mnie.
Może być to Bydgoszcz, nie Białystok, ale w sumie też na B to się wszystko zgadza. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, co działo się na torze w Japonii. Poza torem nie działo.
Niewiele się działo.
Poza torem też nie działo się wiele, ale zaczniemy sobie, Bartek, od kwalifikacji i od tego, co pamiętamy z tej sesji kwalifikacyjnej z soboty. Zanim do tego przejdziemy, jedna rzecz. Drugi trening. Dlaczego tego treningu nie było? Czy możesz mi to wytłumaczyć? Dlaczego kierowcy nie jeździli?
Zmiana w przepisach spowodowała, że stwierdzili, że nie będą jeździć. Poczekaj, zaraz ci dokładnie to przytoczę.
Na Park Ferme jest fajny tekst
o tym. Tak, właśnie dlatego jego akurat szukam. Ale oczywiście musiałeś mnie zaskoczyć i strzelić tym do mnie w taki, a nie inny sposób. Generalnie chodzi o to, że zmiana w przepisach polega na tym, że nie ma dodatkowego kompletu opon intermediate dawanych przez Pirelli. Jest 5 kompletów opon przejściowych, 2 komplety opon na fulwetów, co jest zmianą w stosunku do poprzedniego sezonu, bo tam było 4 i 3. No i nie ma tego dodatkowego kompletu, więc zespoły, myśląc o tym, że w sobotę, w niedzielę może ewentualnie popadać, stwierdziły, że lepiej oszczędzać opony niż jeździć.
Zacytuję fragment z Park Ferme, bo to jest bardzo dobry artykuł autorstwa pana Mateusza Mroza. W ramach poprawionego regulaminu na sezon 2024 każdy kierowca podczas weekendu wyścigowego bez wyścigu sprinterskiego może skorzystać z maksymalnie 5 kompletów opon przejściowych oraz 2 zestawów pełnych deszczówek. Dla porównania, w kampanii 2023 alokacja wyglądała nieco inaczej, gdyż do dyspozycji były 3 zestawy gum typu full wet oraz 4 komplety zielonej mieszanki. Sedno tego wątku tkwi jednak w szczegółach opisywanego podpunktu, ponieważ wraz z naniesieniem poprawki na tej płaszczyźnie, postanowiono zrezygnować z jednego konkretnego zapisu, który dawał nieco więcej swobody drużynom w przypadku treningów. O co chodzi? Pirelli zobligowane było dostarczać każdemu zawodnikowi dodatkowy komplet przejściówek, gdy któraś z piątkowych sesji została oznaczona przez organ zarządzający jako deszczowa.
Brawo, Bartek. Pięknie przeczytałeś.
Szkoda, bo realnie wydaje mi się, wszyscy na tym ucierpieli. Ucierpiało też na tym trochę widowisko. Kierowcy w większości ekip mówili, że przez to trochę inaczej wygląda przygotowanie do weekendu. Nie są do końca pewni tego, jak to będzie. Kierowcy Alpin mówili, że dla nich to jest bardzo duża rzecz, bo tam były poprawki, nieduże, ale ciągle były, przednie skrzydło. Nie zdążyli nawet dobrze zrozumieć tego wszystkiego, co się wydarzyło z bolidem. No plus ta druga sesja tak naprawdę zupełnie treningowa przepadła. Więc trzeci trening, na szczęście bez większych trudności ten trzeci trening się odbył.
To prawda, bez większych trudności. Tam problem jakiś był u Daniela Ricciardo, ale też mówmy się, nie będziemy tutaj rozmawiać o treningu. Przejdźmy sobie od razu do tych kwalifikacji i do tego, co tam się zadziało, bo mówię, jakby można rozprawiać, ile się chce. W Q1 odpadają Joe Sargent, Magnussen, Gasly i Stroll. 3 z tych panów odpadało w Q1 za każdym razem do tej pory w tym sezonie, w sesjach, których jechali, no bo wiemy, że...
Czekaj, to ja zgadnę. Sargent...
Jak zgadniesz, jak już rozgadywałeś, nie oszukuj widzów.
Gasly, Joe.
Nie oszukuj widzów. Kevin... Ale zgadł wtedy, więc mogę mu przyznać,
no na pewno nie Stroll.
Nie Stroll, wiadomo, Magnussen też wiemy, że był wyżej, no więc z logiką...
Dobra, ale Pierre Gasly cały czas...
Pierre Gasly dostaje wciry w kwalifikacjach od Esteban Ocona.
Powinno być odwrotnie, bo to raczej Gasly był tym kierowcą kwalifikacyjnym wcześniej.
No tak, niby tak, ale wychodzi na to, że w tym momencie w Alpin lepiej działa po prostu Esteban Ocon. Widzisz, ciągnie wilka do lasu. Drugi raz Ocon w Q2.
Jaka radość drugi raz, nie?
Tak, no znowu wiesz, to jest dla nas zwycięstwo, to sprawy.
W hasie.
Nie mam nic do dodania, Lance Stroll przypomniał sobie, kim jest, stwierdził, że wystarczy już dobrych wyników, czas przypomnieć o tym, że jestem ogórem.
Nie wiem, dlaczego to się stało i dlaczego akurat na tym torze, kiedy Aston Martin przywiózł poprawki, nie wiemy, jak bardzo one zadziałały, bo nie wiemy, jaki Aston byłby bez tych poprawek.
No okej, okay. Wiemy jaki był, bo było porównywanie.
No dobrze, treningu. Ale... Mówimy też o tym, że po pierwszym treningu, nie wiem jakby to było realnie w wyścigu, w tempie wyścigowym i tak dalej, no.
Mnie ciekawi, co oni wyciągnęli z tej analitycznej postawy Lance'a Strolla. Ciekawe, czy to jest też tak,
analitycznej?
Że... Analitycznej? Czy jest tak, że...
Kontynuuj, no.
Czy to jest tak, że on na odprawach też jest taki rozmowny? Nie wiesz, tutaj 11 sekund naliczyłem mu po FP2, że też jest tak, że przychodzi Lance. Poprawki, jak tam, jak ci jechało. Zajebiście.
Cała rozmowa z Lance'em, która jest na tym... Cała rozmowa ma 35 sekund. W tym tak. Te rozmowy 8 to jest cisza, on podchodzi, są pytania i tak dalej. Niesamowite.
Więc ja się zastanawiam, że tam tak jest właśnie, że wiesz, Lance, jak tam było? Spoko. Ale w zakrętach trzymało? No. A coś więcej? Mocno.
Kariera wyścigowa Zaka Brauna, mówi się, że wzięła się od tego, że wygrał w kole fortuny.
Tak, bo kupił za tego kartę.
I tak, miał kasę, żeby się ścigać i tak dalej. Wyobrażasz sobie Lance'a Strolla w jakimś takim teleturnieju?
Na pewno nie wyobrażam go sobie na...
Milionerach tam, Hubert siedzi.
W starożytnej Grecji go sobie nie wyobrażam. Pytanie, z Platonem stojącym naprzeciwko niego.
Jak myślisz, Lance, no, czy co? A ja nie wiem. Jakieś koło ratunkowe? A za chwilę. Jakby...
Powiedz nam coś o sobie, Lance? A nie.
W Q2 z rywalizacji w kwalifikacjach odpadli Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, no i uwaga, Daniel Ricciardo bardzo, bardzo blisko Yukiego Tsunody.
Tak, trzeba oddać Danielowi po trudnym dla niego piątku, w którym nie jeździł praktycznie wcale, bo nie można nazwać tego jazdami, co się działo w FP2. Po oddaniu samochodu Ayumu i Łasie w pierwszym treningu, no to uważam, że te kwalifikacje to naprawdę dobry wynik dla Daniela, natomiast no, kwalifikacje, nie?
Ludzie zwracają uwagę też na to, i to jest naturalne, że no, był bardzo blisko. No, szkoda, że się nie udało, no ale był bardzo blisko. Tylko najgorsze jest to, że był bardzo blisko. Za 3 wyścigi nikt o tym nie będzie pamiętał. To będzie ciągle. And still, rozumiesz? And still. Nie wiem, czy bardziej chwalić Daniela, czy bardziej mimo wszystko... Bardziej pocieszać Daniela, czy bardziej chwalić Yukiego. Bo Yuki zrobił kawał dobrej roboty w ten weekend i zaczął już od kwalifikacji. Zaczął już od tego, że zbudował sobie dobrą pozycję startową.
Grunt pod interes.
Domowa, wiesz, domowy wyścig, domowa runda, lokalni kibice uwielbiają jakiego Tsunodę tam, nie dziwię się, jedyny kierowca z Japonii, też Ayumu Iwasa, który jeździł
to
właśnie.
Byś nie uwielbiał kierowcy z Polski, jakby jeździł?
Uwielbiałbym, oczywiście, że tak.
No to o czym mówimy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kwalifikacje, to tak. Jeszcze jedna fajna rzecz, którą powiedzieć trzeba, bo jest kilka pojedynków, które są 4-0, poza Estebanem Ocarem Pierogaskim, o którym mówiliśmy, jest jeszcze...
Sergeant Albon?
Nie dam, jest 3-0, bo sargentowi zabrał samochód. Tak.
To jest dopiero pojedynek, rozumiesz? Rozstrzygnięcie. Zabrałem mu samochód.
Jest jeden samochód. Tsunoda z Ricardo jest 4-0. Max Verstappen z Sergio Perezem jest 4-0, to nikogo nie dziwi, ale Sauber, Valtteri Bottas, Joe Guan Yu 4-0.
Valtteri
wszystkie sesje powygrywał i tym razem też tak było. Joe zapowiadał się, tak jak ty coś wyciągnął, że...
No ale on powiedział, że to jest...
Walczymy o 10. miejsce.
Jest szansa na jakieś takie punkty.
No ale Bottas go wziął i zmiótł z planszy. No i wyszło z tego tyle, że Bottas był 13, a Joe zamknął stawkę, bo nie złożył żadnego dobrego okrążenia.
Valtteri jeszcze pozostawał gdzieś tam w tej grupie, która mogła ewentualnie atakować tego Yukiego czy tego Daniela w walce o ten jeden punkt, który został po tych... No, 4,5 ekipach tak naprawdę, no bo mówimy o Lansie, który się wykolegował z tego towarzystwa. Tak Q3?
Yuki 10, to nie było szansy na więcej, ale 9 Russell, 8 Leclerc, 7 Hamilton.
Już są zaskoczenia. Wszystkie te 3 pozycje to jest
tak, i to są 3 rzeczy, które zdziwiły. Leclerc znowu w kwalifikacjach słabo, ale też trzeba mu oddać, że tam było bardzo, bardzo ciasno pomiędzy 4 a 8 miejscem, bo tam była 9. Się pamiętam, ja tam Russell miał już mniejsza o to. W każdym razie te 4, tam było bardzo ciasno pomiędzy kierowcami Ferrari, McLarena i Fernando Alonso osamotnionym, który wyciągnął naprawdę bardzo, bardzo dużo z tego wszystkiego i trzeba bić pokłon.
A Skubaniec powiedział po tym pierwszym kółku, że jakby no to było naprawdę dobre kółko, tam wiele się nie zmieni, nie? A tu się okazuje, że zobacz, dało to się jeszcze cokolwiek wycisnąć.
Myśmy dziada z sobą wozić takiego cały czas.
Jurgen Alonso?
Nie, no dziad powinien być po prostu.
Bardziej Fernando Klopp.
Lance Klopp, to by
anegdot
pasowało.
Z tego, co może się stać, jak przyjdziesz do Fernando, do jednego zespołu. Fernando 5, 4 Carlos Sainz, Było ciasno, ale znowu to Carlos jest tam i moim zdaniem największe zaskoczenie dla mnie, trzeci Lando Norris. Naprawdę.
Ja się spodziewałem mocnego McLarena na Suzuce i w sumie trochę to dostałem. I ten Lando... Tylko miałem takie wrażenie po treningach, ale to też, wiesz, to jest wrażenie, które... Nie wiem, skąd wyciągałem, natomiast miałem takie wrażenie, że McLaren na jednym okrążeniu owszem, ale na długich przejazdach to tam raczej Ferrari powinno być, przepraszam, Ferrari powinno być mocniejsze, no i to się w sumie potem potwierdziło, ale brawo do Lando Norrisa, jakby super, super wynik, naprawdę pięknie to wyciągnął. Wielkie brawa dla Sergio Pereza, bo tylko 66 tysięcznych straty do Maxa Verstappena, który też, umówmy się, nie przejechał jakiegoś perfekcyjnego okrążenia na tej Suzuce, ale to wystarczyło na piąte pole position z rzędu, wyrównał swoje najlepsze osiągnięcie w karierze.
Oglądaliśmy porównanie w studio w VIA i też fajnie ten onboard pokazuje i z Pereza, i z Verstappena, takie head to head, że Max był szybszy od Checo w zakrętach, ale nie był znacząco szybszy. On był szybszy, to była jakby stała, delikatna różnica, natomiast Perez niesamowicie...
Ale Perez był szybszy w drugim sektorze.
I on bardzo dużo zyskał na wyjściu z...
Ze spun.
Tak, z łyżeczki, z tego drugiego.
To właśnie stąd ten drugi
sektor lepszy. I przy 130R w ogóle niesamowicie... Był taki moment, w którym myśleliśmy, że Max po prostu zdjął nogę z gazu delikatnie, nie? Jakby ta prędkość Pereza na prostych tutaj on zyskiwał, natomiast na prostej startowej nie. Bardzo dziwne to było okrążenie. Ale trzeba mu oddać to, że to było naprawdę świetne kółko kwalifikacyjne i tak szczerze, gdyby teraz Checo skoczył na pole position, byłbym naprawdę w głębokim szoku, że to się staje akurat tutaj.
Dobra, jedziemy z wyścigiem?
Jedziemy z wyścigiem, słuchajcie.
Zaczynamy od końca. Od tylca, jak zawsze.
No ale żeby zacząć od tylca, to musimy zacząć od tego, że teoretycznie Suzuka to zwykle była jesień, zwykle było wysokie ryzyko deszczu. Tym razem mamy Suzukę na wiosnę. Kwitnie wiśnia, kwitnie my wszystko.
Sakura.
Wszystko pięknie. Co to jest sakura? Powiedz teraz, może wszyscy się nauczą, bo ja sam się uczę.
Nie, poczekaj, to jeszcze się upewnię.
No teraz, słuchajcie, no ja się upewnię, co to jest sakura. Miałem taką... Znajoma mojej mamy miała kota, który się nazywał Sakura. Miał na imię Sakura.
Co ty gadasz?
No, naprawdę.
Co ty gadasz?
Bartek teraz pisuje sakura, słuchajcie.
Kwiaty wiśni, dokładnie sakura oznacza. Chciałem się upewnić, ładnie, bo tak mi się wydawało, ale chciałem się upewnić, sakura oznacza kwiaty wiśni. Chodzi oczywiście o ten okres, w którym teraz wiśnie kwitną i pięknie to wszystko wygląda. To jest najlepsza zmiana względem...
I piękne obrazki dzięki temu mamy.
No o tym mówię, no, to jest najlepsza zmiana dlatego.
No i słuchajcie, moi drodzy, piękne obrazki też mieliśmy na początku tego wyścigu. Mimo tego, że na suchym to i tak się spodziewaliśmy, że 20 typa w tych eskach, tam musi być ciasno i tam prawdopodobnie coś się stanie. Tak. Stało się to, co się stało już na pierwszym okrążeniu. Ile oni przyjechali? Dwa zakręty obok siebie.
W trzecim zakręcie się wystrzelili, bo z drugiego tam wychodził Daniel Ricciardo z dużymi problemami. On też mówił po wyścigu, że prawdopodobnie ta pośrednia pośrednia mieszanka, to nie był dobry na start wybór. No i się okazało, że faktycznie tak było, bo po tym wyjściu stało się bardzo źle.
Ale wiesz, większość stawki ruszała na pośredniej mieszance. To jest ich sprawa, że oni to wybrali też, tak samo jak pozostali.
Tak.
Natomiast realnie, tak jak widzieliśmy, bolidy RB fatalnie wystartowały i Oniuki.
Tak, to jest stuprocentowa prawda, ale już do sedna. Daniel Ricciardo skręca w prawo, dojeździe do czwórki już wtedy. I niestety ten skręt w prawo oznacza, że uderza w Alexa Albona i obaj panowie kończą swój wyścig w trzecim zakręcie. No i uznane to za incydent wyścigowy przez sędziów.
Mhm. Bez dalszej akcji zupełnie.
Tak, natomiast znowu wytłumaczenie jest cudowne, bo znowu wytłumaczenie nie działa moim zdaniem. Ale... Mówienie o tym, że no nie został ukarany, bo to jest pierwsze okrążenie i w sumie dlatego nie dajemy kary Danielowi Ricciardo.
No dobrze, ale czy zgadzasz się z tą decyzją, żeby to był incydent wyścigowy?
Ja jestem w stanie się z nią zgodzić, tylko uważam, że mimo wszystko Daniel Ricciardo popełnił tutaj błąd i popełnił duży błąd i staranował kierowcę, który był obok niego i rozumiem to tłumaczenie pod względem tego, że no okej, okay, jakby dużo bolidów, wiadomo, pierwsze okrążenie i dlatego stwierdzamy, że tak będzie. Natomiast potem umówienie, stary, no, tłumaczenie tego dalej, że jeżeli to stałoby się na którymkolwiek innym okrążeniu albo bez tego Lance Strolla po lewej stronie, który był, umówmy się, za Danielem Ricciardo.
Ale sędziowie wzięli go pod uwagę w ogóle.
Tak, to pewnie inaczej byśmy ten incydent rozpatrzyli.
No dobra, ale go nie rozpatrzyli inaczej.
Co to jest za głupota? Natomiast tak, ja uważam, że jest wina Daniela Ricciardo. Daniel Ricciardo zjeżdża, wjeżdża, rozjeżdża.
Ale cieszysz się, że nie ma kary, czy powinna być kara, twoim zdaniem?
Ale jakby... No, co ona by zmieniła, ta kara? no 3 miejsca kary by dostał, 3 miejsca cofnięte by
no
było
i dobra,
w Chinach.
To jeśli chodzi o Daniela, no a jeśli chodzi o Alexa, Alex miał tam miejsce i było widać, że tam śmiało można komuś wejść nad pachę, nie pod, tylko nad pachę, tak na ramię usiąść. I to mogło się udać na tym pierwszym okrążeniu. Też widzieliśmy, że Danielowi uciekał tył bardzo, bardzo mocno, tam cały czas walczył o trakcję. Bardziej boli fakt, że Williams naprawdę będzie miał teraz problem z częściami. O tym mówił Alex po wyścigu, że ty powiedziałeś, że oni generalnie już nie mają żadnego nowego przedniego, że wszystko rozstrzaskali,
tak, no wszystko,
nie?
Co przywieźli teraz do Japonii, to wszystko poszło w strzępy.
Mamy 2 tygodnie do Chin, ale to nie ma powrót do bazy chyba.
Alex dodał, że problemem jest też to, że niestety, ale oni już mieli problem po Australii z częściami zapasowymi, więc będzie łatanka i to będzie mocna łatanka i do tego trzeba będzie przywyknąć chyba Williamsie w tym sezonie, że będą gonili z częściami i będą nadganiali, a też wiemy, że Logan może różnie do sprawy podchodzić i może on w następnych wyścigach będzie się rozbijał.
To jeśli chodzi o Daniela, jeszcze ostatnie słowo, to nie jest tak, że on ma dostać w Chinach nowy monokok, bo on twierdzi, że to może mu pomóc w osiąganiu lepszych wyników, że to jest jakieś miejsce, gdzie no, wszędzie próbuje się poprawić, ale nie wychodzi coś, więc może to jednak jest kwestia tego, że ten stary jest jakiś uszkodzony, że on tego nie czuje, że to ma jakiś wpływ na cokolwiek?
Alan Permain potem powiedział, że nie, absolutnie, to nie jest z tego kwestia i on w ogóle na ten sposób nie patrzy. Powiedział, że i tak był plan, żeby wykorzystać trzeci monokok, bo trzeba nabijać kilometry mniej więcej równomiernie na wszystkie trzy, więc nie, nie kupuję tego. Wydaje mi się, że Daniel szuka po prostu odpowiedzi. Może to jest wyparcie, na zasadzie, że jakby nie wierzę w to, że idzie mi tak źle.
A w drugą stronę? A może to jest realne szukanie, naprawdę dokręcanie tej śruby w każdym możliwym miejscu, a propos dokręcania, zobacz, mamy nakrętkę od Patryka, na scenografia będzie u nas w studiu. To jest nakrętka, słuchaj, model nakrętki z Caterhama, tego wzorca.
Nie możesz tego mówić.
A, z innego, co? Pozdrawiam. Może to jest właśnie realnie i taka szczera, wiesz, próba szukania wszędzie, gdzie tylko się da. Skoro zespół daje mu taką możliwość, to powinien z niej skorzystać. To już wiem odnośnie Daniela i odnośnie Alexa. Guan Yu Zhou, on nie zakończył tego wyścigu, ale widniałby na 18 pozycji, gdyby dojechał do mety na tym miejscu, na którym wycofał się z rywalizacji. My nie rozumieliśmy, co się działo.
Skrzynia biegów finalnie się okazało, że tam zaszwankowała. Nie mam za dużo do powiedzenia na temat jego jazdy, no bo tej jazdy praktycznie nie było. Słabe kwalifikacje.
Beznadziejne kwalifikacje po tym, co mówił, no.
Tak, i jakby dodając do tego tą awarię, no to wychodzi dla niego to bardzo, ale to bardzo źle.
Logan Sargeant, kierowca, który mimo tego, że to był dla niego również bardzo trudny weekend, były te problemy w treningu i też nie był pochwalony to przez Jamesa. James mówił o tym, że jakby spoko, no rozbił się, tylko nie zrobił tego szukając limitów, nie zrobił tego walcząc cokolwiek. On zrobił to, bo chyba trochę nie wiedział, w którym miejscu jest na torze, nie wiedział, gdzie on się teraz
ale
znajduje realnie.
Ale ta wypowiedź nie do końca tak wybrzmiewała w całościowo. Ona trochę była też wyciągnięta z kontekstu. Tutaj akurat na obronę Jamesa Vowsa i Logana Sargenta, natomiast no ja nie kupuję tego tłumaczenia. No moim zdaniem chłop popełnił błąd i po prostu wysadził się z toru. Mało tego, on popełnił też błąd w trakcie wyścigu, bo wypadł z toru w Degnerze 2, jadąc na 15 miejscu. Jechał przed oboma autami Alpina, skończył ostatni, bo musiał zjechać na dodatkowy pit stop, bo totalnie rozpieprzył opony i jeszcze do tego prawie wylądował w bandzie znowu. Więc Logan Sargeant, stała Sargenta zostaje utrzymana. No znowu beznadziejny weekend do zapomnienia. No.
Próbował kombinować w ten sposób, że to były softy, hardy, medy i na koniec znowu softy. Szkoda, bo było kilka ładnych pojedynków i myśleliśmy, że Logan naprawdę wziął do siebie coś do serca i ambicją próbował jeszcze chociaż się pokazać z dobrej strony. Więc to jest weekend nie słodko-gorzki. To jest weekend gorzki, a bardzo gorzki nawet dla Williamsa. Ale Logan chociaż momentami próbował go lekko osłodzić, tak jak mógł.
Nie powiedzieliśmy w sumie o tym, że była ta czerwona flaga, to też warto było pewnie mówić, bo nie powiedzieliśmy, że ten wypadek Albona z Ricardo...
Wiesz.
Nie no, zmieniło trochę, bo to pozwoliło na małe strategiczne machlojki, o których będziemy za chwilę mogli powiedzieć.
Okej, ale nie zmieniło nic, bo niestety drugi restart był bardzo podobny do tego pierwszego.
Tak,
drugi restart do startu, przepraszam.
To się zgadza. Część kierowców wykorzystała to oczywiście na zmianę opon, co pozwoliło... To wydawało się, że pozwoliło wyeliminować już problem mieszanek, w niektórych przypadkach. Potem się okazało, że było zupełnie inaczej. Do tego mówię jeszcze, wrócimy. Alpiny to możemy spiąć razem. Gasly, Ocon, miejsca odpowiednio 16 i 15. Też wyścig z bezzbytniej historii. Objeżdżali wszyscy jak chcieli z każdej możliwej strony.
Tam nie ma tam wyścigowego żadnego.
Nic nie było zupełnie. Nic nie było w tym aucie i to tak bardzo mocno to było widać. Zderzyli się jeszcze ze sobą delikatnie tam na restarcie.
A nie uważasz, że mimo tego wszystkiego, chociaż próbowali zrobić cokolwiek, patrzę na to, jak oglądaliśmy start z perspektywy Daniela Ricciardo, te Alpiny po zewnętrznie mu tam przemknęły, wiesz, pod łokciem całkowicie na samym początku. To nie jest kwestia...
Ale przemknęły mu dlatego, że Daniel wystartował, jakby startował.
Tak, no. Ale to nie jest kwestia kierowców. Wydaje mi się, że to naprawdę jasno pokazuje, tak. Że tak, to jest bolid i być może akurat plus dodatkowo nie wiem, nie przywykł do czegoś takiego, czy nie czuje go tak bardzo, jak czuje to Esteban na jednym okrążeniu. To akurat jestem zaskoczony bardzo, że Gasly znowu wolniejszy od Ocona w kwalifikacjach. Myślałem, że jakbym w tym roku
znowu wyścigu wolniejszy.
Jakbym miał to poukładać, powiedziałbym, nie no, w tym roku to raczej już Pierre powinien coś pokazać. Nie pokazuje. Mhm. Tylko teraz nie wiem, czy to jest, wiesz, sytuacja jak między Russellem a Kubicą Williamsie kiedyś, typu, czy mówić, że no był lepszy, gdzie jakby... Jakie to miało znaczenie z tej perspektywy? Jesteśmy pewni obu tych kierowców, że są raczej dobrymi kierowcami, tak? Mhm. W różnych kwestiach mają swoje wady i zalety. Patrz, Ocon, jak widzi inne bojdy, to robi różne rzeczy, ale nadal...
Szczególnie kolegów zespołu.
I taka ciekawostka, nie pamiętam już, kto w jakich okolicznościach ten weekend zadał pytanie do Bruno Famena, jeśli chodzi o... kontrakt Estebana Ocona na przyszły rok. Mhm. I tak sobie pomyślałem, kurczę, to nie jest trochę tak, że nagle Alpine, patrzę na przykład na Pierre'a Gasly'ego, było takim zespołem, do którego warto było pójść, bo to ekipa fabryczna, wiadomo, większy budżet, lepsza wypłata z bomby praktycznie, ale z drugiej też strony teraz patrzę, że masz takie, hej, to będzie trwało tak jak Williamsa, może z 2 lata nawet i 3.
Francuska wielka wtopa trwać jeszcze będzie. Zobaczymy, pewnie ktoś będzie uciekał stamtąd, bo próbował uciekać. Nie zdziwię się, jak to będzie Gasly, kiedy któryś stwierdzi, że tutaj przyszłości po prostu nie ma, tylko pytanie, czy będzie miał gdzie uciec, bo to jest jeszcze ta kwestia. Roszad powinno być sporo, więc może jak się dobrze zakręci, to jeszcze ktoś go weźmie, chociaż on sobie sam nie pomaga tym, że Ocon go tłucze przy każdej możliwej okazji. Nad nimi Valtteri Bottas.
14.
I to też taki wyścig trochę bez historii.
Strategicznie też softy na początek. I zobacz, Valtteri...
On nie zmieniał tych softów.
Valtteri Bottas miał taką strategię na 2 pit stopy, mimo tej czerwonej flagi. Softy, hardy.
Tak, i nie spisałeś ta strategia kompletnie. Nic mu nie dała, tak jak i Kevinowi Magnussenowi. Oni na koniec...
w pociąg uwikłani.
Bottas i Magnussen, to się możemy w sumie razem tutaj trochę sobie spiąć. Magnussen co prawda zmienił opony pod czerwoną flagą, ale to też mu nic nie dało. Zjechał na 22 ostatni raz i przez ten zjazd na 22, no i się pogrzebali kompletnie, bo tam nie było potem już tempa i zupełnie nie było nie było to widać dosłownie, że wszyscy ich objeżdżają tak jak chcą, no szczególnie zrobił to Stroll, który na 34 zjechał dodatkowo.
Szczególnie zrobił to Stroll. Pamiętajmy też, że jakby Lance... Tak? Ścigał się z tymi w drugiej dziesiątce.
Tak, no i Stroll na 34 zjechał po softy i objechał taki Bottasa, jak i Magnussena.
A widziałeś te manewry, pamiętasz je? No. To był pokaz, to było takie, wiesz, prężenie mózgów, patrzcie, nowa mięciutka opona kontra jakieś dziady w jakichś bolidach, wiesz,
no
na
tak,
stary,
tylko potem się okazało, że niestety ta mięciutka opona już nie wystarczyła na nic więcej.
Jak się szaleje...
To się źle dzieje, no. Naród osłabł.
Lance dojechał na 12 pozycji przed tą dwójką. Jak to jest? Bo ty mówiłeś mi, że Lance to wszystkie kolory tęczy zbiera strategicznie.
Tak.
Co tam było? Softy, medy, hardy,
były
softy.
Potem były nowe softy znowu, tak, bo miało było odpad w Q1. Potem były nowe medy, potem nowe hardy i nowe softy.
Oszczędził po prostu.
Tak, oszczędził.
Strategicznie.
Tak, ja wiem.
Jaka jest strategia na kwalifikacje, Lance? No, oszczędzić opony.
To jest tak, taktyka była, oszczędziłem opony.
Spadamy w Q1.
Więc Ostrolu, no, co ja ci mam powiedzieć, no, beznadziejny był. Był beznadziejny weekend dla Ostrola.
Tak, beznadziejny. W kwalifikacjach odpadł w Q1 i nie był w stanie się pozbierać potem z tego wyścigu, mimo tego, że było widać, że to auto podaje.
Przyszedł ten moment.
Fernando miał swoją stałą podpowiedź, robię co mogę.
Pamiętasz, jak w Bahrajnie otwieraliśmy oczy ze zdziwienia, jak Stroll odpowiadał na pytania pełnymi zdaniami?
Tak, no to była energia.
I był, wiesz,
Brudka, była energia. Tegera, no, Bonzo, wiesz.
Przyszedł czwarty wyścig, hey, już teraz jest, wiesz.
Nie. Boję się, że to się nie zmieni i znowu wpadniemy w tę retorykę pod tytułem, no i co z tego, no i znowu, i ile będziemy musieli to jeszcze znosić jako odbiorcy tego sportu. Szkoda, że tak, wierzę w to, że to jest jednorazowa wpadka, ale chyba to tylko moja wiara.
Chyba tak. Nico Hülkenberg kończy nad Lancem Strollem.
Stary, ja oglądałem
ten i objechał tego Strola
restart z Nico Hulkenbergiem, wiesz, jakby on tam został w ogóle, spadł niemal na sam koniec stawki. Jak to jest, że Nico się z tego wszystkiego podniósł? Tam chyba strategicznie musiało coś się zadziać, co?
On na softach zjechał na piątym okrążeniu, długi stint na hardach, 33 dopiero zjazd i on, mając te hardy, które wytrzymały dużo dłużej niż te softy u Strola,
28 kule.
Mógł sobie na końcu się pobawić i wyprzedził Strola i dojechał na tej tuż za punktami.
Haas wyprzedził Astona.
Tak.
Astony regularnie w zeszłym roku stawały na podium, nie?
W tempie wyścigowym, no ale bierzemy pod uwagę oczywiście to, że Stroll jak szalony tam pędził i próbował wyprzedzać za wszelką cenę.
Ale ciągle, ile razy zmieniał opony Nico Hulkenberg i ile był w stanie te opony wytrzymać? To jest ważne z perspektywy tego, co Haas jako konstrukcja robił z oponami w ciągu ostatnich lat.
Tak jest.
Teraz mamy bolid, który prawdopodobnie częściowo
dziwnym trafem wyleczył się Ferrari z tego poprawiło, wszystkiego. To oni też poprawili, nie?
Przypadek, zupełnie przypadek. W ogóle jeszcze jedna ciekawostka w ten weekend. Nie mogę, słuchałem wypowiedzi wszystkich kierowców po piątku. I gdzieś padła kwestia tego, że jednym z kluczowych tematów, słuchajcie, może być to, żeby stworzyć lepszą współpracę między Wielką Brytanią a Włochami. Rozumiesz? Mówimy o amerykańskim zespole. Oni w tym momencie jasno operacyjnie mówią...
Co to w Kanapolis słychać?
Nie wiem, może ty byłeś. Mówią o tym, że jakby to jest kluczowe nie, teraz, żeby między Maranello, a tym, co się dzieje w UK... Dwa razy. A tym, co się dzieje w Maranello w UK, była lepsza współpraca. No kurde, jakby... Szkoda, nie niszcz, bo to fajna jest. Jeszcze byś zakrył nazwę, to w ogóle byłoby super.
O. To może być wasza reklama.
I Nico Hulkenberg, mimo wszystko wydaje mi się...
Ale nie będzie.
To jest... Plus? I to jest weekend z plusem dla Nico Hulkenberga?
Jak większość weekendów w Haasie dla Nico Hulkenberga.
Hej. Hej.
Ja nie mam nic do dodania. Nico Hulkenberg bardzo blisko punktów.
Facet potrzebuje chyba jeszcze bolidu na moment, chociaż na chwilę, żeby pokazać jakby, czy tam...
Ty chyba to co stajesz się fanem,
tak,
co?
Tak, znaczy nie fanem, ale spojrzałem na niego z trochę innej perspektywy, jak przysiedziłem dokładnie historię tego miotania się po różnych ekipach. Już nie pamiętam. Już nie powiem, ile razy był w Force India, nie? Już...
18.
Już mi to przeszło, ale mam takie wrażenie, że czasy się zmieniają, a Nico jest jednym z tych gości, na którego ja sam narzekałem. Po co ten dzień z powrotem? On nigdy nie dostał żadnej takiej realnej szansy. Kościół Lemą wygrał, a propos Lemą.
Nie, no dostał. Często miał wiele.
Tylko pamiętaj, że nie
na
wszystkie...
Na dobre wyniki.
Nie wszystkie szanse, jeśli chodzi
a
o Daniel podium...
A Ricardo go tam, wiesz, pu.
Nie wszystkie pogrzebał Nico Hulkenberg. Pogrzebały też jednostki Renault, bolidy i tak dalej, ale zgadza się. Nico też ma swoje za uszami, jeśli
Daniel
chodzi
Ricardo
o to.
Daniel Ricardo go z planszy.
Mam na myśli szansę w bolidzie takim, który byłby w stanie zapewnić mu rywalizację z czołówką.
Podium w sensie.
No taki, wiesz, taka dwójka w takim zespole typu Mercedes i tak dalej.
Yuki Tsunoda? 10. miejsce. Punkt w Grand Prix Japonii. Wielkie, wielkie brawa.
Tak się robi hip-hop.
Tak. Ja jestem naprawdę zachwycony Yuki Tsunodą.
Panowie Michał i Mikołaj mówili o tym, że no tutaj widać, że jest jakby postęp i że cały czas się rozwija, że wydawało się osiągnąć jakiś pułap i tak dalej. Moim zdaniem to nie jest tak. On nie osiągnął żadnego pułapu. On po prostu się bardzo szybko zatrzymał w rozwoju Yuki Tsunoda.
Nie, no, rozwija się Yuki Tsunoda.
Tak, ale to jest, tu była jakaś zmiana. Wydaje mi się, że w zeszłym roku czasy Lawsonowo-Ricardowe coś zmieniły u Yukiego. I on chyba zrozumiał, że musi coś zmienić.
Przestawiło mu się.
Tak sądzę, że to był ten moment.
Bo
wcześniej to nie miało żadnego znaczenia, czy dwa razy masz tą samą karę za głupotę, za to, że zjeżdżasz, wiesz, do alei serwisowej, przecinając linię w Austrii, dwa razy w ciągu jednego wyścigu. Nagle Yuki chyba zmienił podejście, bo zauważył coś ciekawego. Hej, ja tu mogę być najszybszy.
Popracował nad sobą.
I się staje Pierrem Gaslym tego zespołu.
O Jezu, ale za daleko idziemy, ale za daleko. Wracaj. Schodź z górki Yukiego Tsunody, bo widzę,
że
się
on by się jarał, gdybym tak mu powiedział.
No pewnie tak.
Ja już na Fuji jestem z nim, wiesz. Na tej górce.
Właśnie widzę, że...
Nie, ale świetny weekend Yuki, naprawdę. Nie ma tutaj dwóch zdań.
To bardziej nie tyle... Nie tyle
I zespół.
Nie tyle ten, nie tyle proszę ciebie,
nie tyle ten, proszę ciebie.
Proszę ciebie, staje się Gaslym, tylko Ricardo staje się De Vriesem.
Okej, zobaczymy, jak się pojawi ten, którego to imienia wymawiać w obecności Daniela nie wolno.
Helmut?
Liam. Nie, ten to nie.
Liam to cały czas jest za plecami.
Piękne ujęcie.
Na tych pięknych ujęciach.
Tak czy inaczej, brawo Yuki i brawo RB. I zmiana opon pomogła mu bardzo, bo on, wiesz, wjechał chyba drugi albo trzeci do tej alei, wyjechał jako pierwszy. Zastał aleję drewnianą, zostawił murowaną, także naprawdę brawo. Brawo Yuki, 10. miejsce. I teraz uwaga.
Czemu ja to z sobą nagrywam?
Ja też się dziwię czasami.
9. Lewis Hamilton, który to powiedział,
że na pierwszym stincie miał jakieś uszkodzenia przedniego skrzydła.
Przy restarcie zderzył się z Leclerciem, uszkodził przednie skrzydło i stracił trochę docisku.
I później to skrzydło się zregenerowało jak u Wolverina.
Powiedział, że poprawili coś w trakcie pit stopu, więc może tam, nie wiem, jakaś...
Luźna lotka
czy coś.
Gafra szybko.
W każdym razie Lewis Hamilton,
który przez radio mówi: pan George taki szybki, może ja mu zjadę z drogi.
Proszę pana Gekona, panie Gekonie, proszę, jak pan jedzie. No, to kabaret, tak to trochę wyglądało, że faktycznie Hamilton, pierwszy raz w ogóle słyszałem coś takiego, że Lewis Hamilton proponuje koledze z zespołu, że on go przepuści.
To jeszcze temu koledze w tych okolicznościach.
Tak, koledze w tych okolicznościach, no i była
Maranello to... Widzę, mówię, o, Lewis chętny do współpracy. No,
to dobrze, to dobrze, może. Bardzo dobrze. Więc... Słuchaj, no...
On mówił po treningu, że jest super, nie?
Że no to tak. Jest to. On mówił, że samochód czuje.
Najlepsze auto w tym roku.
To ładnie było powiedziane u nas w studiu, że owszem, auto się, że jak czujesz auto, to fajnie, tylko że potem się okazuje, że to auto jest za wolne. Dobrze się nim jedzie, ale jest wolne.
Tak miałem za Bartem.
Więc wiesz, no, z Lewisem... No znowu przegrał z Russellem, no. Przegrał
ale jak w ogóle
w wyścigu.
Ale jak stanowczo przegrał z Russellem?
W kwalifikacjach wygrał.
Wygrał, przegrał, to nie jest tak.
A tu przegrał.
Wydaje mi się, że przegranym tego weekendu po raz kolejny trochę jest Mercedes.
To na pewno.
Teraz dowieźli punkty, ale na jakie pewno. Punkty? Ile punktów?
Pojechali
prawie
ciekawie.
Fernando ma więcej. Nie, czekaj, poczekaj. Czy Fernando nie zdobył więcej punktów od nich? 2 punkty, 3 punkty Luisa. Fernando. 18, 15, 12.
Nieprawdopodobne.
No.
Nieprawdopodobne. Już policzyłem.
Słuchaj, jestem po Japonii. Wstałem, tak jak ty wiesz, trzecia tam coś, więc sorry.
Ja wstałem wcześniej.
Trzeba liczyć. A, no okej. Okay. Bartek wstał jeszcze wczoraj, słuchajcie.
WrestleMania.
Znawaj się
WrestleMania, szanowni państwo.
George Russell, a propos WrestleMania. O nim zaraz. Oscar Piastri. Ja chcę też powiedzieć.
O.
Będziesz go znowu chwalił? Wydaje mi się, że Oscar Piastri staje się takim kierowcą w opinii wielu osób po tym, że no, super debiutant, super to, super tamto, a chyba jeszcze nikt nie powiedział: ty, Oscar, spoko, ale to nie był twój najlepszy weekend i my chyba o tym zapamiętamy, bo my tu mówimy, no, Lewis przegrał, ten wygrał. Oscar Piastri w sumie przegrał to też kwalifikacja, jak dostał w ciry. Lando stanął w drugiej linii, Oscar...
3-1 jest w pojedynku międzyzespołowym.
Oscar był 6, było ciasno. Ja wiem, ale ciągle.
No, to nie był dobry wyścig Oscara Piastriego, po prostu.
Lando Norris przez momenty dawał nam nawet nie udę. On pokazał, że on próbuje może walczyć o podium. Oscar Piastri nie poradził sobie w sytuacji, to jest jakby jasne, było ciężko, wiesz, z George'em Russellem, nie?
To jest jedna rzecz, za którą mogę go pochwalić, to jest przytomność umysłu, kiedy George Russell postanowił, że zaatakuje go z innego województwa w jakiś w ogóle mega optymistyczny sposób.
Półzmyłka.
Nie, no ja tego nie kupuję, stary, to głupi atak był. Atak taki, że gdyby Piastri się nie zorientował, co się dzieje, to obaj panowie wylądowaliby tam jak Senna z Prostem. Więc... Brawo dla Piastriego za to, że przytomnie uciekł z toru przed atakującym Gekonem.
Atakującym Gekonem. Patrzę na strategię. Lewis jechał jedno okrążenie, nie wiem, to w ogóle się liczy. Pośrednie, twarde, używane pośrednie. Oscar Piastri jechał pośrednie, twarde. To jest taka sama strategia, jaką przyjął Lando Norris. Wydaje mi się, że oba McLareny były strategicznie trochę takie zaczopowane, jeśli chodzi o ten dobór opon i chyba właśnie tym przegrali, bo twarda opona z bomby powinna być wolniejsza niż opona pośrednia, prawda? Mhm. Więc Ferrari czy inna konkurencja wybierająca z 3 stintów 2 na oponie pośredniej automatycznie miała 1 stint troszkę szybszy od tych, którzy jechali 2 na oponie twardej. Mhm. I też tutaj na pewno to nie pomogło Oscarowi Piastriemu strategicznie, ale to nie była zła strategia. Po prostu ona była trochę wolniejsza albo raczej nastawiona na to, że degradacja będzie większa niż chyba faktycznie była, bo inaczej Ferrari nie byłoby w stanie robić tego, co z nimi zrobiło. Szkoda, że nie udało się dowieść tego miejsca za plecami Fernando Alonso, tej 7. pozycji, ale ciągle to nie był szybszy McLaren w ten weekend.
To prawda.
George?
Właśnie czytam o Gekonie tureckim.
No for direction.
Gekon turecki.
Za to...
Tak, wiem. Nie dziwię się. Rozumiem tą decyzję.
Ja rozumiem w ogóle to, że tam Russell się pakował.
Natomiast tak jak mówiłem w studiu...
Optymistycznie jak cholera, ale wiesz, no próba.
Natomiast tak jak mówiłem w studiu, jeżeli mamy być konsekwentni, to bądźmy konsekwentni. Nie ma konsekwencji.
No nie wszyscy oglądają.
Grzechu powiedział, że nie było tutaj, to jest jedna rzecz, której się mogę wytłumaczyć tutaj.
Stop. Wiesz, że Grzegorz ma kanał na YouTube?
Tak.
I to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć.
Chciałem to zrobić, ale...
Jasne, no.
Najpierw zacząłem otworzyć do tego, że Grzegorz prowadzi rozpiskę sędziów z wyścig po wyścigu i FIA twierdziła, że będzie zawsze jeden sędzia, który będzie się łączył z wyścigiem wcześniej.
Continuous
tak, sędziowanie. Continuity. A okazuje się, że nie ma tego, nie ma tego tutaj, ponieważ między Australią a Japonią nie ma żadnego połączenia. A faktycznie Grzegorz ma kanał na YouTubie, tak jak Bartek mówił, już wam dokładnie mówię, jak go znaleźć.
Zaczysz wpisać Grzegorz Jazienicki.
Tak, Jazienicki. Jazienicki.
Grzegorz przyjął sobie taką strategię na filmy, że Grzegorz w szczegółach, z detalami dokładnie opowiada i wyjaśnia pewne kwestie po swojemu, prawda?
Tak, czasami aż nawet aż za dokładnie.
Tak, czy to jest taki trochę, jak myślisz, czy to byłby taki trochę książulo Formuły 1?
Nie.
No ale chciałem, żeby fraza padła, że wiesz.
Że to, że książulo to tak, tak nie działa przecież. No. YouTube tak działał człowieku, to on tylko krzyczał książulo przez cały podcast.
I tak to robisz po podcaście.
Prawda.
Pasztetuloty.
Dobrze.
To nie, no, i zapraszamy.
Całkiem serio, to George, zapraszamy do książula na kanał.
Tak. Do Grzegorza na kanał. Bartek.
Do obu.
Do obu na kanał.
Ale przede wszystkim do Grzegorza.
Do Grzegorza, serio. Ciekawa tak, perspektywa.
Jak najbardziej. Inna perspektywa też jest inna bardzo często. To obiektywnie? I na pewno bardziej wnikliwa w wielu
tak,
kwestiach.
Tak, i merytoryczna. I obiektywnie, bo jest nas dwóch, więc mogę tak powiedzieć. Grzegorz w tym momencie jest jednym z najlepszych dziennikarzy, jeśli chodzi o Formułę 1 w Polsce. Jeśli chodzi o dojścia, o kontakty i o to, jak głęboko drąży niektóre tematy. Prawda?
To prawda.
Bartek, George Russell. To był szybszy Mercedes?
To był szybszy Mercedes.
A gdyby nie problemy Lewisa? Miałby takiekolwiek znaczenie, na której pozycji by dojechali?
Nie interesuje.
A czy to nie jest tak, że Mercedes po prostu czegoś nie miał w ten weekend, a Russellowi udało się jeszcze wyprzedzić chociaż
nie
tego Piastriego?
Nie, ten weekend. No, szóste miejsce to było dla nich maksimum i nawet go nie osiągnęli. No, to nie jest dobry weekend dla Mercedesa. To jest kolejny weekend, który pokazuje, że oni są naprawdę w ciężkim tyłku i pusty śmiech nie ogarnia, że Zero Pod był najlepszym samochodem Mercedesa. No.
W15?
W13, bo W13 wygrało wyścig.
A Toto Wolff w każdym wywiadzie, teraz jak mówił Antonellim, że no będzie jeździł tym, bo idę tym, a W13 pokażę mu, żeby kamieniami w niego porzucał i powiedział, patrz jaki niedobry. Ten W13 wam wyjechał wynik jakikolwiek, kurde.
No, masakra. Masakra
gdzieś
to jest.
Tam siedzi Michael Elliott, mówi,
o, to nie ja byłem problemem.
I know, te plecy. O, porpoising mnie połamał. Och, to Miami. O, cholera jasno.
Bachu chyba było.
Wszędzie go bolały plecy.
W Baku najbardziej go bolały.
W parku.
Dobra, dość o tym Mercedesie, bo tutaj nie ma o czym zapomnieć.
To miłe słowo teraz. Gościu, który ma wszystkie kolory tęczy. Czerwony, żółty, biały. To taka wyjątkowa tęcza Pirelli. Fernando Alonso, moim zdaniem, bardzo cichy, ale jednak bohater tego weekendu. To jest człowiek, który po tym weekendzie mógłby komuś sprzedać jakąś polisę ubezpieczeniową. Godny zaufania, pokazuje, że on tak naprawdę to jest kolejny samotny wyścig Fernando Alonso.
Fernando Alonso jedzie tyle, ile może wyjechać.
Gwarancja wyniku. To był człowiek gwarant.
A nawet, nawet powiem więcej. Fernando Alonso zapewnia wynik lepszy niż daje samochód. To jest kolejny na to dowód.
A coś nowego to jest? Czy wiemy
nie,
to
nie jest
od trzech dekad?
To działa cały czas tak samo i znowu Fernando Alonso pięknie, defensywnie.
Trzecia dekada Fernando Alonso w zwycięstw Formuły 1. Zwycięstw. To jest trzecia dekada, w której Fernando Alonso pokazuje, że jest kozakiem. Lata 2000, lata 2010 i 20. Mm-hmm. Wow.
Fernando jest kozakiem, kolejny raz to udowodnił. Wielkie brawa. Wielkie brawa też rzeczywiście za przyczek w stronę sędziów, bo był pytany o to przez dziennikarzy, czy to jego taktyka była, żeby Piastri miał DRS.
Żeby się z Russellem tam.
Tak, żeby się z Russellem tłukli. Powiedział, że nie wie, co po tej ustali ma powiedzieć, żeby go tam sędziowie z nich zaczęli ścigać, więc jakby wiesz, no, to też pokazuje, że ta sytuacja jest mocno absurdalna po tej karze. Poczekaj, jeszcze znajdę dokładnie, jak to
A wiesz,
było.
Że tu temat już taki trochę zamknięty, bo zdania kierowców były mocno podzielone. Wydaje mi się subiektywnie, że większość jednak uważała, że to była słuszna kara. My cały czas powtarzamy, że...
No większość, nieprawda. Co ty opowiadasz?
Myślisz, że no ja z tego, co
pół
czytałem...
Pół na pół. Wychodziło pół na pół.
Pół to pół.
Nie wiem, co mogę wam powiedzieć po Australii. Może zdyskwalifikują mnie z mistrzostw.
dałeś mu DRS, on się rozbił, co wtedy?
Nie, no słuchajcie, ja uważam, że nie rozumiem takiego Leclerca, który mówi, że Fernando jakby, że tak, robimy takie rzeczy jako kierowcy, ale Fernando przegiął. Jakby no, no w czym przegiął? To jest właśnie ten problem, że kierowcy patrzą na skutek. Moim zdaniem.
A gdyby Russell się nie rozbił, tylko by nie stało się nic, to w ogóle by nikt tego nie zauważył.
Gdyby przejechał po trawce, to nikt by tego nawet nie zauważył.
Gdyby Fernando nie wygrał tamtego Singapuru, to nikt by nie zauważył tego, że się rozbił pikę o ścianę bez powodu. Mm. Tak? Dobrze mówię?
Tak.
No to jakby to jest to wszystko. Dziękuję bardzo. On to the next one. Lando Norris, kurczę. Było wszystko do zrobienia. Był rezultat na stole. Ale zabrakło chyba tempa wyścigowego i trochę strategii, bo do kierowcy nie mam żadnych pretensji.
Nie, strategii...
Tam się nie dało chyba więcej wyjechać.
Do strategii ja też nie mam pretensji. Pojechał
taką,
pojechał dobrą strategią, próbował podcięcia, które działało bardzo mocno na Suzuce.
Ale poczekaj, dobrą strategią, czy to nie jest tak, że jednak mimo wszystko medium hard było lepsze niż medium hard?
To trzeba było sobie jeszcze opony zostawić, żeby takie rzeczy robić, nie?
No tak.
A być może tak było, ale ja uważam, że generalnie McLaren nie miał takiego tempa jak Ferrari w wyścigu, po prostu.
Ale... Zgodzisz się, że tam nie było tak wiele tej różnicy tego tempa. Moim zdaniem kwalifikacyjnie Lando Norris się obronił. Dobrze, tempo wyścigowe pozwalało mu na to, żeby podejmować rywalizację, ale w konsekwencji jaka była strata na mecie? Poczekaj, Norris stracił do Leclerca 3 sekundy z Grolszem małym. 10, słuchaj, do Sainza. Sainz tam frunął ten ostatni.
Na którym okrążeniu, powiedz mi, na którym okrążeniu zjechał tylko Leclerc z Norrisem?
Dobrze, Leclerc zjechał 26. na 26, obaj tak.
Tak, tak, tak. No to uważaj.
No ta. I obaj na hardach kończyli ten wyścig. Ale tylko, że pamiętajmy, że Leclerc, tak naprawdę, per se, to miał pit stop mniej. Gdyż, moi drodzy, Leclerc przed nim to pojechał na jeden pit stop per se.
Tempo było zbliżone, ale były takie okrążenia, na których Leclerc potrafił jechać o pół sekundy szybciej.
To teraz uwaga, dołożę do tego tobie taką tezę. Tempo było zbliżone do Leclerca, ale Leclerc był w alei serwisowej jeden raz mniej. Teoretycznie. Tak?
Ale co to zmienia?
To zmienia, że Leclerc jeszcze miał w tył głowy opony,
ale to...
o które Norris trochę mniej dbał.
No pewnie
więc
tak.
Sainz, który miał strategię podobną, jeśli chodzi o liczbę pitstopów do Norrisa, nie musiał
ale
się tak
Norris
tak bardzo
przejmować. Ale Norris jechał na 26 okrążeniu tak samo, jak zjechał Leclerc. No, jechali dokładnie tak samo, więc faktycznie tu nie było wielkiej różnicy w tym tempie, ale jednak była delikatna na korzyść Ferrari. Poczekaj, to skoro już mówimy o tym oszczędzaniu opon, to jeszcze zerknę w jedną rzecz, jak to czasy wyglądały na koniec wyścigu.
A nie masz takiego wrażenia, patrząc na Norrisa po wyścigach i po wszystkich tych eventach punktowanych w tym sezonie, że on się już przestał cieszyć tym, że rozpoczynają w dobrej pozycji? A już zaczął się frustrować tym, że tam nie ma nic więcej?
No to tempo było bardzo podobne, poza momentami, nawet na koniec.
Że nie idzie, że no jakby że fajnie, tak. Że zaczęliśmy tu, w Bahrajnie było super, ale hej, byśmy, no, jednak wiesz, ja tu jestem po coś,
przypominając
nie?
sobie to, że w zeszłym roku na koniec sezonu tam były podia, a teraz tych podiów nie ma. A kiedy jest jakakolwiek opcja walki o podium, to tak się okazuje, że jednak jej nie ma.
Nie, no to nie do...
Więc wiesz, no...
Jak zestawisz go z Oscarem i tak, to był niezły weekend, także tu... Stary, ty by walczył trzecie pole startowe znowu tutaj.
No, co mam ci, Bartek, powiedzieć? No, co chcesz ode mnie usłyszeć?
A to nie jest tak, że w zeszłym roku ruszały z drugiej linii McLareny parą? Chyba tak,
no.
Bo na pierwszym kółku przy jedynce były oba McLareny z Red Bullami. Ale tak czy inaczej, brawo Lando, dobry weekend wyścigowy. Charles Leclerc, w kwalifikacjach coś nie zadziałało zupełnie. I uwaga, Leclerc rusza z 8 pozycji do wyścigu. Sainz rusza z pozycji numer 4.
A w ogóle, przepraszam, jedna rzecz zapomniałem. W ogóle wiesz, że Mercedesy jak wróciły na mediumy, bo oni zjechali tam potem, bo się okazało, że degradacja jest za dużo dla nich. Oni zjechali poużywane mediumy. No, to były te mediumy, na których startowali wyścig.
No tylko, że Russell na nich przyjechał jedno okrążenie,
no,
nie?
Tak samo jak i Hamilton. No. Ale zabawny jest fakt, że musieli wrócić do mieszanki, od której rozpoczęli w ogóle całą jazdę.
Widzisz, Luis, jeszcze skończysz w McLarenie, jak takie koło się będzie domykało. Jak to się stało, że Ferrari sprawiło tak naprawdę trochę strategicznie, że Leclerc nie tylko ograł Norrisa, ale chodzi o to, że reszta mu nie przeszkadzała w tym wszystkim, że on awansował z 8 pozycji i do, nie wiem, 5 kółek przed końcem, ja mówię, podium. Jakby jest szansa na podium, nie?
Pochwalić trzeba Charlesa Leclerca za tą jazdę, bo pięknie oszczędzał opony na pierwszym stincie, żeby ten drugi stint w ogóle miał jakikolwiek sens. Więc wielkie brawa. Naprawdę widać, że Ferrari w oszczędzaniu opon poczynił gigantyczny progres. Wielkie brawa dla Ferrari za jaja i za to, że zdecydowali się na tą strategię i ta strategia zadziałała.
To był de facto jeden pit stop, no tak. Bo ten pod czerwoną flagą niewiele zmienił.
Więc naprawdę wielkie, wielkie brawa, że Ferrari miało jaja, żeby tak to rozegrać i w ten sposób pojechać, więc Ja bijam.
Szacunek, ja w szoku. Więc dwie zmiany opon. Pierwsza na pierwszym okrążeniu tak naprawdę, czy po pierwszym okrążeniu. Druga na okrążeniu 26. Medium hard, tak pojechał Charles Leclerc. Carlos Sainz, zobacz, 4 miejsca wyżej na starcie i jedno oczko tylko wyżej od Leclerca na mecie, ale no tak, tam się ale chyba nie dało więcej wyjechać.
Sainz
był Max.
Sainz był pierwszy, gdyby odjąć Red Bulla. I więc jakby tutaj nie ma czego Sainzowi odejmować. 3 wyścigi Carlosa Sainza to jest trzecie miejsce, pierwsze miejsce, trzecie miejsce.
To a propos, jak mówisz o tej mieszance, zobacz, to jest też używana mieszanka, to jest jego ten stint ostatni na medach i to jest ta mieszanka, pewnie zgaduję, ze startu wyścigu, nie? Więc zaczął, potem inne, potem te... Tak, nie wiem, brawo? Po prostu brawo?
No, Carlos jedzie tyle, ile może. Po prostu wyjeżdża z tego auta tyle, ile jest. Okazuje
albo
się,
ile
że...
on potrafi.
Albo ile on potrafi, ile on może. Bo jak się okazuje, Leclercowi ten samochód chyba po prostu tak nie leży jak Sainzowi. Nie było też jakiejś walki między nimi. Bardzo ładnie sobie to Ferrari rozegrało. Powiedziało Leclercowi, ty walczysz z Norrisem, puść tego Carlosa i tam za bardzo nosem nie kręć.
A nie miałeś tego vibe'u w głowie, jak widziałeś Carlosa na piątym miejscu, na zasadzie, że okej, okay, znowu jednak złoty cielec się pojawił. Dobra, Leclerc, jeszcze będziesz na podium. Od razu.
Nie mam tego vibe'u, od kiedy nie mam Mattii Binotto, bo Mattia Binotto mógł sobie tam rzeczywistość tam ile chciał, wiesz, cały czas gadał nam, że nie ma kierowcy numer jeden, że my podejmujemy decyzję według tego, co dzieje się na torze. A wielokrotnie było tak, że zostawał ten Leclerc z przodu, Sainz go nie wyprzedzał, nie pozwalali mu go wyprzedzić. Więc, albo odwrotnie, jakby tych sytuacji było multum. Tutaj jest tak, że jeżeli ktoś jest szybszy, to jest puszczany. To ma jechać i to na niego wtedy jest stawiana...
Zwłaszcza strategicznie, bo opony, na których jechał Carlos, były młodsze, stare od 10 okrążeń. Tam w ogóle nie było dyskusji. I też trzeba przyznać jedną rzecz. W ostatnim stincie Carlos robił z nich mega pożytek. I to był świetny stint. Świetny. Był to też weekend w wykonaniu pary kierowców ekipy Red Bulla. Jedyna różnica między nimi strategicznie jest taka, że Perez zjeżdżał okrążenie wcześniej od Verstappena. Obaj dokładnie tak samo, bez kombinacji pod czerwoną flagą. Medium, medium, hard. Verstappen po
jeszcze
prostu...
Teraz?
Medium, medium, hard. Verstappen po prostu szybszy od Pereza. Koniec, kropka. Ale nie na tyle szybszy, żeby Perez wyglądał przy tym źle. Kwalifikacje.
To prawda.
To co prawda. Możemy powiedzieć o Red Bullu po tym weekendzie? Bo 57 zwycięstwo.
Przywiózł poprawki Red Bull, to powiedzmy. Tych poprawek trochę było.
Nie są te otwory.
Rzekomo. To nie były jakieś znaczące poprawki, tak się dowiedziałem.
Gołym okiem są widoczne.
Ale są widoczne gołym okiem i ewidentnie coś się zadziało i coś się zmieniło. Sainz zwrócił uwagę na to. To tak dosłownie z chwilę temu przeczytałem. Że nie możemy zapomnieć o tym, że Red Bull przywiózł według nich ważne poprawki, a my nie. I że uważa, że będą tory, na których będą w stanie z nimi rywalizować.
Trzymam kciuki, żeby tak faktycznie było.
Takich wypowiedzi w zeszłym roku nie było.
A na pewno nie z strony Carlosa Sainza.
Tak, i w ogóle nie? Ferrari. Zazwyczaj było tak, że nie. A tu nagle się okazuje, że Ferrari ma jaja, żeby powiedzieć coś takiego. Carlos Sainz zazwyczaj raczej jest powściągliwy w takich opiniach. Nie?
No dobra, ale jasno widać to po tym rezultacie tutaj i po tym, jak wyglądał ten weekend wyścigowy, że owszem, znowu w Japonii, ostatni raz byliśmy we wrześniu, minęło pół roku, Red Bull znowu najszybszy, ale to on nie jest tak najszybszy. On jest po prostu najszybszy. To nie jest dominacja. To jest mega szybka konstrukcja. Bardzo dobry Sergio Perez i Max Verstappen absolutnie w tym momencie top kierowców na świecie, jeśli chodzi o chyba sporty motorowe, tak mogę powiedzieć. No, a cudowny był Max. W ogóle nie wiem, czy on coś robił w tym wyścigu.
Jechał.
To jest takie fetelowe zwycięstwo. I co więcej, był jeszcze restart. Dwa razy Max zrobił to samo. Dwa razy z zimną krwią wygrał sobie wyścig na tak wymagającym torze. Także brawo panowie, naprawdę Red Bull, top job, super robota. I potwierdzają to, Bartek, wyniki klasyfikacji generalnej.
Ale co ciekawe, Max jest fastest lapem, 1.33.706 na 50. okrążeniu zrobione. Sergio Perez zrobił 1.33.945 na 35. okrążeniu. Więc Max Verstappen zrobił na oponach, które były 15 okrążeń starsze, czas o 0,2 lepszy od Sergio Pereza. A Sergio Perez na tych hardach ten czas to sobie wykręcił zaraz po wyjeździe.
Jeszcze ciężkim bolidem, nie?
Więc cięższym autem, ale na świeższych oponach. Ale, żeby też jakby nie koronować tutaj Maxa nie wiadomo jak, 1.33.841 zrobił Sainz na 46. okrążeniu.
Sugerujesz cały czas, że okej, Red Bull z poprawkami, okej, Red Bull był najszybszy i tak dalej, ale Ferrari było naprawdę szybkie, konkurencyjne. Tak. Leclerc był wpadką w kwalifikacjach po prostu i koniec. Tak. I Ferrari czeka na poprawki, więc może być ciekawie.
Sainz jechał, jak tak teraz patrzę, Sainz jechał tempem Pereza.
To teraz ja ci zaskoczę najbardziej. Przejdę do klasyfikacji końcowych już. Mm-hmm. Uwaga, i to jest ciekawostka. Ja się nie spodziewałem, Mamy 4 wyścigi za sobą. Pamiętajcie, Sainz nie startował w Arabii Saudyjskiej. Tam jechał Oliberman, który zrobił max, co mógł zrobić, się w ogóle nie czepiamy. Ale mimo tego, jak dobry jest Red Bull, jak to jest dobry Verstappen, dobry Perez i tak dalej, zobacz. 141 punktów Red Bulla, 120 Ferrari. To ciągle jest jeszcze ta pozycja, gdzie wiesz, jeszcze możesz ich trafić. To jeszcze nie jest ucieczka.
Tak, natomiast Ferrari ucieka od McLarena, bo tam jest...
I to już jest ucieczka.
McLaren ma 69 punktów.
Ale idź dalej, no.
Mercedes ma 34.
Dobra, i teraz uwaga. To jest Fernando Alonso, to nie jest Lance Stroll, moi
33.
drodzy.
33.
Weźcie coś, zróbcie. Gdyby tam nie było Lansa, mielibyście Mercedesa już.
Ale Lans ma 9 punktów.
Ile?
9.
Aha, czyli Fernando ma pozostałe 24, tak?
Tak, to jesteś gotowy? Hamilton ma 10.
Siedmiokrotny mistrz świata w Mercedesie.
Siedmiokrotny mistrz świata w Mercedesie ma 1 punkt więcej niż Lans.
Ale to jest gorzkie pożegnanie. A zobacz w ogóle te case'y. Pamiętasz, jak
mówiliśmy? A Russell ma tyle co Alonso.
Że Hamilton może pokazywać, że ten Sainz, no nie.
Russell ma tyle co Alonso.
A się wszystko...
Tyle samo, 24 punkty mają.
Tak czy inaczej, to też pokazuje chyba trochę jakiś układ sił w tym momencie. Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston. Jedyne dwa zespoły z punktami pozostałe, szóste w tym momencie, RB, 7 oczek.
Wszystkie oki odsunąć.
Powtarzaliśmy, że bardzo ważne. Ile?
Wszystkie.
7. Siódmy Haas, 4 oczka na koncie. Dalej Williams, Sauber i Alpine. Alpine zostanie cały czas, dobra.
Mam taką nadzieję, że tak zostaniesz do samego.
Jeśli chodzi o klasyfikację generalną kierowców, bez zaskoczenia, Perez odzyskał drugą pozycję. Verstappen punktów 7-7, dalej Perez 6-4, Leclerc spadł na trzecie miejsce, punktów 59, ciągle przed Sainzem jest. Sainz punktów 55,
tylko
dalej...
Sainz przypominamy w 3 Grand Prix.
Tak, dalej Norris i Piastri punktów, zobacz, 37 i 32, cały czas Oscar pozostaje w bliskim kontakcie, no Lando odrobił tą pozycję. Siódmy Russell punktów 24, tyle samo co ósmy Alonso punktów 24, dalej dziewiąty Hamilton punktów 10, który wyprzedził w ten weekend Lance'a Strolla, który ma 9 oczek. Dalej już nie idźmy w klasyfikacji.
Siedem, no dalej, nie.
Jest ciekawie?
Nie, no to możemy.
Dawaj.
Kochany. Bo zaraz na plecy Strolla to Hucha Tsunoda, który ma 7 punktów.
O nie, Lance, jakby nie
a 12 jest Oliberman, który ma 6.
Ale wiecie co, spokojnie.
13 jest Hulkenberg.
On tam nie powinien wracać przez jakiś czas.
Hulkenberg ma 3, Magnussen ma 1.
Dobra,
a potem
ale
reszta to bez punktów.
Wiesz, Haas cały czas jednak walczy o punkty, a nie o to, żeby kierowcy cokolwiek osiągali, także tu się nie czepiam, nie? Ale kurde, Aston, jakby wow. O ile się możemy czepiać Hamiltona, to jednak bardziej jestem w stanie uwierzyć w to, że Lewis może coś jeszcze, niż to, że Lance jeszcze coś w tym roku może.
No,
czy chciałbyś jakieś wnioski końcowe po tej Suzuce powiedzieć? Czy to przeniesienie wyścigu na tę porę roku jest lepsze? Wydaje mi się, że tak. Jest ładniej. Jest logicznie, bo Chiny wrócił do kalendarza.
Jest ładniej, jest logicznie, natomiast będziemy jeszcze płakać za tymi nieprzewidywalnymi opadami deszczu i za tą porą monsunową.
Tak. Jest coś,
będziemy
jest
jeszcze
coś
płakać,
takiego,
ponieważ że... niestety problem jest taki, że Suzuka jest, nie zrozumcie mnie źle, Suzuka jest cudownym torem, ja go absolutnie uwielbiam. Uważam, że chciałbym się tego dowiedzieć kiedyś, może kiedyś się
tak
dowiem.
Autem przelecieć po nim.
Tak, ale podobno, jeżeli chodzi o jazdę, no to jest faktycznie jeden z torów, które są naprawdę najbardziej niesamowite na całym świecie i to widać, to też słychać z tego, co mówią kierowcy. Ja absolutnie uwielbiam kwalifikacyjne kółka na tym torze.
Płynie.
Tylko jest jeden problem. To się po prostu nie da ścigać w obecnej Formule 1. Manewrów trochę było, tylko to nie jest tor, który sprzyja ściganiu, niestety, przez te eski chociażby,
kurczę,
których trudno jest się utrzymać.
Ale dlatego szanuję ambicje właśnie na przykład Russella, że wiesz, że dobra, no optymistycznie, jasne, to był zły atak, ale wiesz, była próba sen na prost, no wiesz, jakby rzeczy, róbmy rzeczy. Mimo wszystko, jak wyścig się zaczął i wznowił, spodziewałem się, że będzie gorzej. Nie było tak źle, ale to na pewno nie było najbardziej interesujące Grand Prix Japonii. Żeby to zrozumieć, wystarczy porównać te pozycje ze startów w czołowej dziesiątce do pozycji końcowych. I wniosek jest z tego taki, ja wiem, że Ferrari teraz jeszcze jest w tym miejscu, w jakim jest, ale...
Mogę ciekawostkę jeszcze szybko, żeby mi nie uciekła. Russell z Piastrim, w uzasadnieniu jest napisane, że oba zespoły zgodziły się, że nie ma sensu tego karać.
I bardzo dobrze. No. Szacunek McLaren za to.
Dobra, że Mercedes nie był taki chętny do takich rzeczy w Australii, nie?
Może wiesz, wpadną na kawę potem na siebie. To. Ale słuchaj, zgodzisz się w takiej kwestii ze mną, że mówiliśmy o tym, że McLaren rozpoczął sezon na drugiej pozycji i to jest na wysokiej pozycji, jeśli chodzi o bolid i o możliwości, i to jest super. Pamiętajmy o tym, Ferrari rozpoczęło sezon wyraźnie jako druga siła w stawce. Tak. I to, co mówiłeś, co powiedział Carlos, Ferrari zaczęło to z mocnym Sainzem, co się nie zdarza często, i zaczęło to z opcją na poprawki. Poczekajmy jeszcze trochę, bo może się okazać, nie wiem, że to będzie jakieś rewelacje, ale może się okazać, że tutaj jeszcze z tego sezonu da się cokolwiek wycisnąć, jeśli chodzi o aspekt rywalizacji o najwyższe laury.
Ja jeszcze mam wielką nadzieję, że przyjdą Chiny, które są absolutnie wielką zagadką.
Za dwa tygodnie, słuchajcie.
Fred Vasser zwrócił uwagę na coś, o czym ja w ogóle nie pomyślałem. No, asfalt, jakość asfaltu. I to jest faktycznie ciekawa rzecz. Tak.
Tam jest dużo zmiennych, których my nie widzieliśmy ostatnie lata. Tam nie było nigdy ground effectu
mamy,
w tych czasach.
Mamy naprawdę spore nadzieje związane z tymi Chinami, bo to jest sprint. Myślę, że Mercedes będzie miał jeszcze większe problemy
jeden
niż mam tutaj.
Jeden trening po 5 latach.
Patrząc na to, jak Mercedes sobie nie radził z tym jednym treningiem w zeszłym sezonie,
kurczę, no.
To myślę, że tutaj będzie podobnie i że raczej Mercedesa tam będzie trudno mu o cokolwiek większego. Będzie bardzo śmiesznie, będzie bardzo ciekawie. Uważam, że to może być tor, na którym Ferrari będzie w stanie nawiązać walkę z Red Bullem.
Oj, trzymam za to kciuki. My o Chinach sobie porozmawiamy jeszcze w przyszły weekend, w takim wolniejszym podcaście.
Ciekawe, jak to zrobimy. Pewnie albo nagram sama, bo kogoś zaproszę.
Nie, w ten weekend przyszły.
Nie, ale mówię już przy Chinach.
A, bo do Chin lecę, więc mnie będzie przy Chinach, więc Bartek będzie.
Albo będę sam,
znajduję w takich kwestiach. Albo zaproszę kogoś tutaj.
Albo kogoś zaproszę po jakiegoś... prostu. Myślisz?
Człowieka, jakby się zgodził?
Też nie mam liczby. A, że chciałbyś, żeby on... Zobaczymy.
Wszystko pozdrawiamy. Słuchajcie, mam prośbę na koniec, jeżeli tutaj jeszcze jesteście, zostawcie nam łapkę w górę pod tym podcastem, bo zauważyliśmy ostatnio, że chyba moment tego sezonu już wam tak lekko opadł. Zostańcie jeszcze z nami, zasubskrybujcie nasz kanał.
Będzie jeszcze dobrze.
Nadchodzą nowe filmy od nas, słuchaj. Tak. Mówimy cokolwiek czy tylko patronom?
Nie, tylko patronom ma ten moment.
Jakiegoś live'a dla patronów, tam wszystkie informacje się pojawią, kto co nagrał i o czym będziemy w najbliższym czasie publikowali. Moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami i z naszym partnerem, a partnerem tego podcastu jest...
Marka Divers.
Której serdecznie dziękujemy. Sprawdźcie tę kolekcję Le Monde wkrótce w sklepach. Parę ciekawostek, też bluzy widziałem.
Okulary.
Naprawdę super. Pamiętajcie o tym, proszę, że nas to możecie znaleźć na
Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na TikToku, na Patronite. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Trudne są te weekendy poranne, żeby z wami się porozumiewać, ale staramy się jak możemy. Na pewno Bartek z Chin coś spróbuje wam
przekazać. Oj, kurczaki, mam nadzieję,
że nie będzie problemu z internetem i tego typu rzeczami. Oczywiście też to na Park Ferme, grupa na Facebooku Park Ferme.
Same rozmaitości. Discord. Mówi się Discord.
Nie mówiłem o Discordzie. Mamy Discorda. Postaram się wstawić działający link do opisu, ale z tym jest trudno.
Ja propos Chin.
Nie rozumiem tych zaproszeń na Discorda.
Słuchajcie, śledźcie nas na Instagramie. Bartek Budnik, bartosz.pokrzywiński. No, Chiny idą, więc może będą jakieś ciekawe rzeczy gdzieś tam wrzucane, jeżeli się da w ogóle. Wierzę w to, czy się da, bo tam jest, wiecie, nie? Jest trochę inaczej z internetem.
Nie wiem, czy Instagram działa w Chinach.
Ja coś wymyślę.
Nie wiem. W sensie, wydaje mi się, że tak.
Będę ci wysyłał, rozumiesz, mailem. I będziesz publikował...
Chyba gołębiem.
Gołębiem to nie. Kontenerem. Dzięki. Cześć.